wracamy do naszej rozmowy. Dzisiaj polityka senioralna to jest nasz temat, który nam jeszcze do godziny 15 będzie towarzyszył. Chciałam zapytać o to, gdzie jest rola państwa, gdzie jest rola samorządu? Gdzie kończy się państwo, zaczyna się samorząd albo odwrotnie? Czy panowie jako samorządowcy głównie liczycie na wsparcie finansowe i ewentualnie jakieś ogólnokrajowe programy, no, z których równocześnie można byłoby też pieniądze pozyskiwać, a wy niejako tutaj na swoim samorządowym poletku jesteście w stanie to sobie poukładać, bo te potrzeby znacie najlepiej.
Rola państwa jest, pani redaktor, w nadawaniu kierunków. Bo w Warszawie...
Kierunek mamy, panie burmistrzu, mamy problem. Starzeje nam się społeczeństwo. Trzeba coś z tym zrobić.
No ale państwo nie ma takiej władzy, nikt z nas, żeby odmłodzić społeczeństwo. Po prostu starzeje się i będzie się starzało. No, bo taka jest demografia, bo taka jest statystyka. I teraz państwo, po pierwsze, powinno odpowiedzieć sobie na pytanie, dla kogo mają, co mają robić ludzie po 70? Czyli gdzie mają mieszkać? Czy mają mieszkać w swoich domkach jednorodzinnych, czy w mieszkaniach, blokach, które sobie wybudowali, pokupowali, czy wynajmują? Czy mają mieszkać właśnie w domach, tak zwanych w cudzysłowie domach starców, czy osób, które już spełniają określony wiek? I teraz co w takim budynku ma być, żeby zapewnić im godziwą przyszłość i godziwe warunki zamieszkania? Kto to ma robić? Państwo ma robić, gmina ma robić, czy prywatny biznes ma robić? Dzisiaj wiemy,
cała że są... srebrna gospodarka, no, coraz bardziej opłacalna.
Dzisiaj na przykład gmina Lewin Brzeski dopłaca do DPS-ów, czyli tych całodobowych domów, 500 000 rocznie. Mamy tam około chyba 30 czy 40 osób, za które płacimy. Są to często osoby bardzo upośledzone, ale często są osoby, które z jakichś tylko względów nie mają rodziny, nie ma kto się nimi zająć, mają za małe emerytury, bo tu jest cała sprawa w pieniądzu tak naprawdę. W Stanach Zjednoczonych czy w Szwajcarii moi znajomi sprzedają w wieku 70 lat domy i idą mieszkać do takich domów, w których no, czynsz nie jest aż taki duży, ale na ich emerytury. Tu cały czas kuleje nasza historia socjalistyczna i słabość państwa w wypłacie dużych emerytur dla naszych mieszkańców. I tamtych ludzi stać na to, żeby sobie wynająć to mieszkanie, mieszkać w mieszkaniu, gdzie po sąsiedztwu jest park, gdzie można się przespacerować, gdzie jest miejsce do ćwiczeń, gdzie blisko jest basen, gdzie jest biblioteka, gdzie można spędzić czas w taki sposób, jak ja chcę. I teraz państwo ma określić te kierunki, co ma płacić państwo, co ma płacić gmina, co jest dla biznesu prywatnego. Nie powinniśmy mieszać dzisiaj, że ja nagle znajdę w budżecie 2 czy 3 czy 4 miliony, wybuduję 10 czy 20 mieszkań, bo teraz pytanie, kogo ja mam dać do tego mieszkania? Według jakiego klucza ja mam postąpić? Którą rodzinę mam tam zakwaterować? Jak ile szereg problemów stoi przede mną, bo dzisiaj ja tej wiedzy nie mam. Ja muszę dzisiaj to wymyśleć. Więc to jest w mojej ocenie rola państwa. Dzisiaj naprawdę tego nie wiemy. Oczywiście rola państwa to też są środki unijne, bo dzisiaj środki unijne przecież nie trafiają do Polski przypadkowo, bo ktoś taczką przywiózł ileś pieniędzy, tylko najpierw rząd polski negocjował w Brukseli warunki, później każde z województw szczegółowo kontrakty, osie priorytetowe i tak dalej i dopiero teraz my jako gminy możemy z tych pieniędzy korzystać. Więc tu też jest rola państwa i to wszystko razem tak naprawdę powinno być spójne i powinno się zamykać. Bo ja dzisiaj jestem biedną gminą i nie stać na to, żeby wybudować 20 czy 30 mieszkań, tak jak Szczelce Opolskie, gdzie jest inny dochód na osobę tak naprawdę. Bo ja
Aleś
też
mi przywalił.
Wybudować przecież.
Gdyby wzrok mógł zabijać, to tutaj już...
O jednego mniej
byśmy mieli.
Także ja dzisiaj tak naprawdę, jeśli mówię o tych mieszkaniach chronionych, to ja rozmawiam o mieszkaniu chronionym dla matki, dla członka rodziny, który ma traumatyczną sytuację w rodzinie i w nocy musi uciekać z domu. I to rozmawiamy w powiecie brzeskim, żeby było takie mieszkanie chronione, żeby policja mogła zawieźć tam taką osobę, żeby ona kilka tygodni mogła tam pobyć, przejść terapię, przejść rozmowę z psychologiem i wrócić już na normalne warunki, żeby tam się nie zatrzymywała. Więc o mieszkaniu chronionym to ja rozmawiam w tym kontekście.
Czyli rozumiem, że jeżeli wchodzimy na pułap mieszkalnictwa senioralnego, to bardziej jest pan w stanie budować mieszkania dla młodych, których powiedzmy nie stać na to, żeby wziąć kredyt czy kupić własne mieszkanie, aniżeli system mieszkań senioralnych.
Proszę zwrócić uwagę, że też jest polityka państwa taka, że jest ustawa, która zezwala, żeby dana osoba sprzedała bankowi swoje mieszkanie, żeby otrzymywała pieniądze, bo ona może całkiem sprzedać swoje mieszkanie.
Tak, na utrzymanie.
I na utrzymanie.
W DPS-ie.
Pamiętać też, że jest kodeks rodzinny. Z kodeksu rodzinnego wynikają obowiązki dzieci, wnuków wobec babci, dziadka. Bo dzisiaj zapominamy często o tym. Rodzic wychował dziecko, pomógł w kształceniu się, pomógł w starcie w życiu dorosłym i teraz to dziecko, gdy już rodzic nie ma takiej kondycji, nie ma takiej formy zdrowotnej, sam sobie nie poradzi, trzeba jemu pomagać. Także nie tylko rola państwa, ale też i członków rodziny.
Rozumiem. Natomiast jeżeli chodzi o samorząd, panie burmistrzu, to gdzie w tym wszystkim jest? Rzeczywiście to są sprawy systemowe, które musi rozwiązać państwo, no bo trudno, żeby samorząd ingerował w politykę emerytalną, system zdrowotny. To nie jest rola samorządu. To są systemowe rozwiązania, które są poza nami.
Czy to, co tutaj akurat kolega powiedział, rzeczywiście są modele zachodnie, szczególnie z państw zamożnych, społeczeństw zamożnych, które nie da się wprost przenieść do Polski.
Na nasz grunt.
My mamy społeczeństwo dość biedne. Tych osób zamożnych jest naprawdę procentowo niewiele. I ten model, o którym wspominamy, że są osoby zamożne, które są w stanie utrzymać się, które są w stanie skorzystać z tych mieszkań specjalnych, chronionych, senioralnych, z własnych możliwości, z własnych środków, jest naprawdę niewiele. My musimy się zajmować się tą główną częścią społeczeństwa, niezamożnego, które oczekuje pomocy. I ja wiem, że prawo stanowi, że rodziny powinny wspierać tego starszego członka swojej rodziny, tego seniora, ale jeszcze nie ma tej świadomości. Te młode rodziny na ogół nie są na tyle zamożne, żeby brać dodatkowe obciążenie, ponieważ same z ogromną trudnością wiążą koniec z końcem. Czyli tutaj ten model się u nas nie da wprowadzić wprost, choć może jednostki tak mogą funkcjonować, ale trzeba powiedzieć, iż tutaj gminy ten problem rozwiązują, lepiej lub gorzej. I rzeczywiście, jeżeli patrzymy na te modele, które są, no to one są do, jak to się mówi, do wzięcia, tylko sposób realizacji jest bardzo różny. I dlatego też tak dużo mówimy o polityce państwa, które ma bardzo aktywnie wspierać te działania. Dlatego też brakuje mi wyraźnych środków przeznaczonych na te cele, bo samorządy ze wszystkim sobie nie poradzą. My mamy właściwie wszystko. I to co często w wypowiedziach dość gorzkich samorządów się przejawia, że z ogromną łatwością państwo, rząd, centrum zrzuca obowiązki na gminy, bo my już na kogo nie mamy zrzucić. My musimy to po prostu realizować.
I też jesteście najbliżej, więc najszybciej jesteście rozliczeni.
Ale my to wszystko widzimy, bo oczywiście bardzo łatwo rozlicza się wójta, burmistrza, prezydenta z tego, co się dzieje w gminie, a już rozliczenia na wyższym szczeblu jest trudniejsze. Nie ma ten obywatel tak blisko kogoś ze sfery rządowej, rządzącej, jak tego wójta, burmistrza, jak ta gmina. Tutaj się właśnie załatwia wszystko. Nawet jak nie wynika to wprost z przepisów, to i tak to musimy załatwić, bo po to jesteśmy. I ja myślę, że te programy, które są tworzone, one są tworzone trochę za późno, trochę jeszcze mało konkretnie. I to, co podkreślam bardzo często, jest za mało pieniędzy, bo jak będziemy mieć środki, to na pewno z dużą, większą łatwością będziemy realizować te cele, te zamierzenia. A również często te programy, które są wymyślane, one są za szczegółowe. Zresztą ja o tym już dzisiaj mówiłem, że że właściwie odnoszę wrażenie, że ci na górze dużo więcej i dużo lepiej wiedzą to, co potrzebne jest w Szczelcach czy w innych naszych miejscowościach. A to mnie wkurza.
I ma prawo. I ma prawo. W każdym razie to jest takie błędne koło, panowie, bo tak, bo znowu wracamy do tego samego, że pewne rzeczy są systemowe, na które wy absolutnie nie macie wpływu. Z drugiej strony potrzebujecie pieniędzy na te rozwiązania, które trzeba wprowadzić tutaj. I cały czas znowu, cały czas się o tym mówi na różnych przykładach. No i co w związku z tym, panie burmistrzu? No jak nic nie jesteście w stanie zmienić.
Nieprawda, że nic, ale ja myślę, że kolega sobie poradzi.
Jak sobie poradzicie? Jak sobie w Prudniku poradzicie?
Nie, wie pani, to jest tak, że kiedyś mieliśmy przeregulowaną gospodarkę. Dzisiaj próbujemy iść w kierunku przeregulowanego dysponowania społeczeństwem. Ja wolałbym, żeby było mniej aktów prawnych, ale bardziej realne i bardziej możliwe do wyegzekwowania.
Czyli wolna ręka, ale niosąca pieniądze.
Pani zaczyna kaczmarka tutaj mi, ten wolna rączka, ale w trybach może nie tak do końca o to chodzi, ale rozmawialiśmy o tym, pani pytała o państwo i o samorząd. Kolega dorzucił bardzo ważny element. To wcześniejsze, późniejsze pokolenie, czyli ta solidarność międzypokoleniowa, czy wsparcie międzypokoleniowe. Dzisiejsze przepisy tak naprawdę mówią o tym, że powinno być dofinansowanie ze strony najbliższych, ale tak naprawdę wyegzekwowanie tego graniczy z cudem. Ja wolałbym mniej przepisów, ale przepisy, które można wyegzekwować. My kierujemy do DPS-ów mieszkańców, którzy sobie nie radzą w samodzielnym egzystowaniu i płacimy za nich pieniądze, chociaż wszędzie w przepisach mówi, że powinna też finansować to rodzina, tyle że rodzina nie ma żadnych obowiązków, żeby przed nami się spowiadać ze swoich dochodów. My nie jesteśmy w stanie sprawdzić, ile tych dochodów jest, więc jak nie mają dobrej woli, to nie płacą, płaci gmina. To jest jedna kwestia. Druga kwestia, jeżeli już mamy mieć pomoc państwa, bo nie twierdzę, że państwo nie pomaga, państwo bardzo dużo pomaga, z tym, że państwo ma pewien problem. Państwo ma z jednej strony starzejące się społeczeństwo, z drugiej strony bardzo szeroki obszar tak zwanej biedy, więc wspieranie rodzin wielodzietnych, wspieranie bezrobotnych, wspieranie różnych, powiedziałbym ogólnie, patologii społecznych powoduje, że te pieniądze się tak rozdziela, kołderka ciągle jest krótka. Natomiast jeżeli już chcemy iść w jakimś kierunku programowym, to wolałbym, żeby to było jasno sprecyzowane. Jeżeli mówimy o domach dziennego pobytu, to nie mówmy o tym, że robimy program, puszczamy w eter pełną informację i nagle po zapoznaniu się w szczegółach okazuje się, że na stworzenie takiego domu dziennego pobytu to dostaniemy maksymalnie 500 tysięcy, bo to są żadne pieniądze przy dużych remontach. A na utrzymanie to dostaniemy 130 tysięcy, bo to także są żadne pieniądze. Wolałbym, żebyśmy rozmawiali o tym, że róbcie domy dziennego pobytu. W ramach tego, że zrobicie to, będziecie mogli skorzystać z takich ulg albo będziecie mogli sięgnąć po środki unijne i my wam to umożliwimy, wesprzemy, zrobimy wspólny jakiś projekt.
Czyli rozumiem, że w ramach tego rządowego programu Wigor Senior również to wsparcie dla samorządów jest niewystarczające, pana zdaniem?
To znaczy jest, powiedziałbym, chyba nie do końca przeanalizowane pod kątem potrzeb, bo można stworzyć dom dziennego pobytu, no tak jak tu kolega mówi, można zrobić salę jako świetlicę, tak, i powiedzieć 500 tysięcy mi na to wystarczy.
Ale wtedy nie otrzymasz dofinansowania, bo tam są bardzo szczegółowe rygory właśnie.
No więc właśnie.
Pięć różnych gabinetów tam,
tak,
ma być.
Także jak gdyby nie do końca wiemy, w jakim kierunku to ma być. Bardziej to jest hasłowo. Samorządy mają problem. Mają problem dlatego, że są najbliżej społeczeństwa i tak naprawdę wszystkie oczekiwania trafiają do nas. Ja ostatnio miałem taką rozmowę z jedną z pani radnych, która mówi do mnie: panie burmistrzu, dlaczego nie robimy domu dziennego pobytu? Przecież jest program Senior Wigor. Wie pan, tyle możliwości skorzystania z dofinansowania. Ja mówię: proszę panią, czy pani zna ten program? No nie, ale wie pan, wszędzie o tym mówią, piszą, tyle jest szumu medialnego wokół tego. Ja mówię: proszę panią, to proszę się zagłębić. Wyciągnęliśmy, zaczęliśmy czytać. Ja mówię: wie pan, ale to są żadne pieniądze. Ja mówię: no tak, ale
program
jest.
Problem tkwi w szczegółach.
Ale program jest i o programie się dużo mówi, tylko co to dla nas daje? No niestety niewiele, więc
dlatego mówię. Na samym początku zapytałam, czy ta polityka senioralna, aby na pewno istnieje, prawda? Czy tylko o niej dużo się mówi? Gdzieś tam te cząstkowe przykłady są podawane. Natomiast panowie, na koniec chciałam zapytać, bo wiele kwestii już dzisiaj zostało podjętych, natomiast na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? Na co panowie w ramach samorządów powinni zwrócić szczególną uwagę? Jeżeli te pieniądze by były, jeżeli one by się pojawiły, jeżeli trzeba by konkretnie sprecyzować, to na co? W Lewinie Brzeskim dom dziennego pobytu, mieszkania chronione, system mieszkań chronionych, co konkretnie?
Ja uważam, że mieszkaniami powinien się zająć biznes, bo żyjemy w państwie jednak kapitalistycznym, no bo albo wracamy do socjalizmu i my się mamy wszystkim zajmować od A do Z. Jest gospodarka wolnorynkowa, to powinien być produkt tak jak budowa mieszkań, tak samo sytuacja z takimi mieszkaniami. Tym powinien się biznes zajmować, ewentualnie biznes mógłby dostawać dofinansowanie ze Skarbu Państwa. To już jest inna para kaloszy. Więc ja uważam, że gminy się nie powinny takimi mieszkaniami zajmować. Rola, jeżeli już gminy, to powinna być, bo jest bliżej jakby mieszkańców, na zagospodarowanie czasu. Czyli właśnie pomoc poprzez różne unijne dofinansowania czasu, poprzez
uniwersytety
i różnego rodzaju zajęcia, które można organizować dla tych znowu, czego sobie życzą ci mieszkańcy. Bo jedni będą chcieli grać w brydża, inni chcą się nauczyć na komputerze, bo jeszcze nigdy nie mieli...
Czyli te miękkie formy wsparcia, o tym pan mówi.
Natomiast twarde, po tym powinien się zajmować biznes, a nie gmina.
Panie burmistrzu, miękkie formy wsparcia gmina, a te zdecydowanie droższe, bardziej kosztowne, biznes?
Ogromnie szanuję zdanie moich kolegów. Ale to tutaj właśnie jest taki przykład na indywidualne rozwiązania. Ja uważam, że mieszkania chronione są świetnym pomysłem.
Co, jako przerwę, co powiedzą seniorzy w Lewinie Brzeskim, kiedy dowiedzą się, jak to funkcjonuje w Strzelcach Opolskich, mogą mieć pretensje?
Właśnie, żyjemy, pani redaktor, w jednym państwie. Wszyscy powinni mieć taki sam dostęp do nauki, do szkoły i tak samo seniorzy powinni mieć tak samo zorganizowany czas, czy to czas, który się mieszka, czy wolny czas. I dlatego potrzebna jest właściwa polityka państwowa, która pokaże kierunki.
Zabrał mi trochę mojego czasu, ale szanuję mojego kolegi, mam jego dużo sympatii, więc nie będę się odzajemniał.
Ja już nie przerywam, proszę bardzo.
Tak jak powiedziałem, są różne rozwiązania i to, co powiedziałeś, na pewno trzeba jak najdłużej starać się utrzymać aktywność seniorów, bo oczywiście to jest inwestycja w zdrowie. Jeżeli seniorzy udzielają się sportowo, spędzają aktywnie życie, to mniej chorują i to też jest inwestowanie w przyszłość, w zdrowie, inwestowanie w seniorów.
I później potrzebują opieki, która również jest kosztowna.
Ale wtedy tej opieki jest jakby mniej, ponieważ w zdrowym ciele zdrowy duch i niekoniecznie to zdrowe ciało musi być bardzo młode. A więc i senior dobrze jest, jak spędza czas aktywnie i jest w związku z tym zdrowszy. Ale również to inwestowanie w te trudniejsze sfery, w mieszkaniowe. Ponieważ ja sobie zdaję sprawę, że mieszkania chronione to jest tylko jakiś tam ułamek procenta, ale warto mieć takie mieszkania, aby tym jeszcze aktywnym ludziom, którzy mogą sami funkcjonować, zapewnić jakiś dach nad głową w mini pomieszczeniu, ponieważ alternatywą jest DPS, dla gminy dużo droższy. Ja kiedyś powiedziałem, że z oszczędności zorganizowaliśmy mieszkania chronione, bo jak sobie przeliczyliśmy skierowanie tych mieszkańców do DPS-ów, to roczne utrzymanie byłoby wielokrotnie droższe. Także takie rozwiązanie też tutaj kolegom daję pod rozwagę, ponieważ jest to dobre rozwiązanie, oczywiście w mikroskali.
Panie burmistrzu, bliżej, która opinia jest pana, czy tak jak burmistrz Lewina Brzeskiego, te twarde formy wsparcia, biznes, miękkie, samorząd, czy raczej bliżej Strzelec Opolskich?
Pobudź nas trochę.
Czy może pośrodku?
Spróbuję pogodzić, chociaż nie wiem, czy mi się to uda. Użyła pani takiego sformułowania, srebrna gospodarka. Ja bym nie chciał dożyć takiej sytuacji, że nagle samorząd będzie konkurował z biznesem. Jak popatrzymy na programy 2014-2020, środki wsparcia są zarówno dla samorządów, które będą tworzyły domy dziennego pobytu i mieszkania chronione, jak i dla biznesu, który będzie się zajmował dokładnie tym samym. Załóżmy teoretycznie, że na obszarze danego samorządu powstanie prywatny dom dziennego pobytu i prywatne mieszkania chronione i samorządowe. Proszę powiedzieć, jaka będzie relacja między tymi dwoma obiektami i właścicielami. Nam ciągle biznes zarzuca, ja przynajmniej to często odczuwam w Prudniku, bo mam różne pomysły i efekt jest taki, że później dostaje mi się od biznesmenów, że samorząd wchodzi na obszar, który tak naprawdę powinien być obszarem biznesu. To, że ja w ten sposób próbuję zaspokajać zbiorowe potrzeby swoich mieszkańców, jak gdyby nie przemawia do biznesmenów, bo oni mówią, okej, ale my na tym chcemy zarabiać, a pan to daje za darmo albo za niewielką odpłatnością. Więc jest pan dla nas niezdrową konkurencją, bo pan nie dość, że daje to za niewielkie pieniądze, to jeszcze pan od nas bierze pieniądze w formie podatku, żeby to utrzymać. Więc naprawdę tutaj bym oczekiwał takich jasnych, tak powtórzę się jeszcze raz, oczekiwam takich jasnych, prawnych kierunków, programów na szczeblu krajowym, które wykluczą taką możliwość. Co nie wyklucza, panie burmistrzu, tworzenie mieszkań chronionych, bo to jest w zakresie obowiązków gminy.
Ale popatrz sobie, że funkcjonują żłobki prywatne i publiczne, przedszkola prywatne i publiczne. Dopóki... I nie konkurują ze sobą. Panie... Ale na ogół prywatne są droższe. Może i lepsze, ale droższe.
Panie burmistrzu, jak pan zajrzy do przepisów na najbliższe lata odnośnie żłobków i przedszkoli, to jeżeli pan ma w 100% obłożenie, nie ma w 100% obłożenia swoich przedszkoli, to może pan nie ogłaszać konkursu, nie być pan dopłacał do tych prywatnych przedszkoli. Czy one się utrzymają na rynku, jak pan będzie miał swoje
przedszkole? Będą miały ciężko.
Panowie, długo moglibyśmy jeszcze rozmawiać na ten temat, ale czas nas goni i niemiłosiernie zatem kończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo panom dziękuję za tą dyskusję. Pan Franciszek Fejdyk, burmistrz Prudnika, był dzisiaj moim gościem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję,
pan Tadeusz Goc, burmistrz Strzelec Opolskich.
Dziękuję i pozdrawiam swoich seniorów.
Oraz pan Artur Kotara, burmistrz Lewina Brzeskiego, który seniorów pewnie też pozdrawia w Lewinie.
Jak
wszyscy samorządowcy. Dziękuję bardzo.
Środa samorządowa w Radiu Doksa. Posłuchaj debaty z przedstawicielami władz lokalnych.